Teatr Współczesny w Szczecinie od lat zlokalizowany jest w budynku Muzeum Narodowego przy Wałach Chrobrego. Po 50 latach współdzielenia jednego miejsca powstała propozycja, by teatr opuścił gmach muzeum i przeniósł się niedaleko, bo na jego tyły. Czy to krok ku lepiej dostosowanej, ale ukrytej przestrzeni? Jaki właściwie jest cel tej zmiany i czy wpłynie ona korzystnie na funkcjonowanie obu instytucji? O tym porozmawiamy dziś z naszymi gośćmi. Jest z nami Marcin Biskupski, zastępca prezydenta Szczecina. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się serdecznie.
Jest również z nami Lech Karwowski, były dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie. Dobry wieczór, panie dyrektorze.
Dobry wieczór.
Maciej Litkowski, aktor i przewodniczący Komisji Zakładowej Związku Zawodowego Aktorów Polskich przy Teatrze Współczesnym w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
I Karol Nieradka, prezes Szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich, przewodniczący Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Myślę, że warto by było podkreślić, że próbowaliśmy zaprosić również przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Niestety obowiązki i niesprzyjające okoliczności spowodowały, że w imieniu marszałka podczas naszej rozmowy niestety nikt nie zabierze głosu. Na początek takie pytanie, czy ta rzeczywiście gorąca dyskusja, która się w tej chwili już odbywa na łamach prasy, ale przecież nie tylko. To jest dyskusja tylko i wyłącznie o lokalizacji i kształcie teatru i muzeum. Czy to jest dyskusja o czymś więcej? Panie dyrektorze.
No, dyskusja zdecydowanie ma szerszy obszar niż lokalizacja teatru, ponieważ dotyczy terenu inwestycyjnego Muzeum Narodowego w Szczecinie. Wywraca całkowicie do góry nogami kontekst historyczny od 1913 roku, bowiem teren ten jest przeznaczony na dobudowę brakującego skrzydła Muzeum Narodowego w Szczecinie. I to nie jest kwestia jakiegoś luksusu, tylko wręcz konieczności. Więc propozycja, aby w tym miejscu budować teatr, jest stawianiem interesów obydwu instytucji w poważnym konflikcie. W dodatku z punktu widzenia, no jakby to powiedzieć, architektonicznego, jest to przesuwanie problemu 30 metrów dalej, bo tam nie będzie ani szerszej tej działki, ani dłuższej, a teatr zajmuje całą szerokość i całą długość skrzydła i tam nic nie ulegnie poprawie. No może jakieś drobiazgi. W związku z tym z punktu widzenia, no nie mogę mówić w imieniu teatru, z punktu widzenia muzeum jest to pomysł szkodliwy i bezsensowny.
Ja myślałam o jeszcze szerszym ujęciu, że to też jest trochę dyskusja o tym, jak traktujemy placówki kultury w naszym mieście i regionie.
Mam to skomentować?
Jeśli mogę prosić.
Udało się chyba zauważyć, że w fazie jakby nawet wstępnych deklaracji i dyskusji to nie było ani przedstawicieli muzealników, ani przedstawicieli teatru, aby przede wszystkim z punktu widzenia jako fachowców wypowiedzieli się o tym, jakiego typu potrzeby ma jedna i druga instytucja. To jest chyba kluczowa sprawa, bo słyszymy do tej pory, że argumentem jest jakiś rzekomo montaż finansowy, który to umożliwi. No, umożliwienie złego wydawania pieniędzy nie jest żadnym argumentem.
Ma pan na myśli montaż między miastem a marszałkiem województwa, tak?
Szczegółów tej koncepcji nie znam, więc w ogóle nie będę się na jej temat wypowiadał. Ja słyszę, że jest to możliwe tylko teraz i nigdzie indziej. To może dobrze, że w zasadzie racje merytoryczne uniemożliwiają lekkomyślne wydawanie publicznych pieniędzy.
Panie prezydencie, to w takim razie zacznijmy od początku. Dlaczego ta lokalizacja? Bo mówiło się przecież o różnych innych wizjach, między innymi o Łasztowni. Zatem jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze?
Och, pani redaktor, tu nie tylko chodzi o pieniądze. Jeśli mogę dosłownie trzy zdania wstępu, bo pan były dyrektor Muzeum Narodowego troszeczkę taką klamrą starał się podsumować to, co się wydarzyło do tej pory. No i tam są pewne nieścisłości. Na Komisji Kultury w Radzie Miasta Szczecin uczestniczył dyrektor teatru współczesnego. W związku z tym był przedstawiciel teatru, jednocześnie był głos teatru. To tak celem sprostowania, ale krótko, jeśli mogę, dosłownie o pewnej historii, bo teatr współczesny zmaga się, jak już było we wprowadzeniu do dzisiejszego programu, od 50 lat ze znalezieniem swojej siedziby. Ja dokładnie w 1976, kiedy to rozpoczął funkcjonowanie teatr, urodziłem się. I dosłownie kilka faktów. Kiedy w 1993 roku miasto przejmowało w ramach tak zwanego programu pilotażowego prowadzenie czterech wojewódzkich instytucji kultury, to był Teatr Współczesny, Teatr Lalek Pleciuga, Szczecińska Agencja Artystyczna i nieistniejący już Dom Pracownika Kultury, wiadomo było, że jedną z najpilniejszych spraw do załatwienia będzie znalezienie docelowej siedziby dla Teatru Współczesnego. Później, w 1999 roku, kiedy to w wyniku reformy samorządowej miasto przejęło jako zadania własne prowadzenie wojewódzkich instytucji kultury, zresztą nie było w ogóle wtedy przesądzone, że właśnie to będzie teatr współczesny, bo mógł to być teatr polski. Wiadomo było, że jedną z najpilniejszych spraw do załatwienia będzie znalezienie docelowej siedziby dla teatru. Kiedy w 2004 przyjmowano uchwałę w sprawie polityki wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, to w załączniku do tej uchwały, stanowiącym wykaz tak zwanych programów realizacyjnych, wskazano, że jednym z kluczowych zadań będzie wybudowanie siedziby Teatru Współczesnego. Oczywiście tam chodziło też wtedy i o Pleciugę, i o Galerię Miejską, czy dzisiaj Trafostacji. Minęło kolejne 20 lat i dalej wiadomo, że najpilniejszą sprawą jest znalezienie docelowej siedziby dla Teatru Współczesnego. W związku z tym myślę sobie, że może po tych wszystkich latach warto jednak naprawdę na poważnie zabrać się za ten problem i zbudować siedzibę Teatru Współczesnego. To tak celem wprowadzenia do dyskusji.
Na pewno warto, na pewno warto. Myślę, że tutaj wszyscy, jeśli mówimy o osobach znajdujących się w studiu i właśnie przy telefonie, zgadzamy się chyba z tym, że warto, tylko być może warto myśleć trochę szerzej niż no, tak naprawdę przenoszenie z gmachu muzeum na jego tyły. Jak to wygląda z perspektywy...
To jeszcze, jeśli mogę...
Tak, bardzo proszę.
Zdanie. To jeśli jeszcze mogę zdanie jedno. Bo tak mi się teraz nasunęła taka pewna myśl. I jakby chciałbym odnieść się do kwestii wyboru lokalizacji dla Filharmonii. W 2004 roku, jak wskazywano jako lokalizację nowej Filharmonii działkę po dawnym koncerthausie, większość głosów była sceptyczna. Prawie wszyscy mówili, że działka jest za mała, że lokalizacja nie jest prestiżowa, że jest niełatwe sąsiedztwo z budynkiem policji, że nie ma miejsca na parking i że najlepsza to byłaby łasztownia, a już w ogóle to na tej łasztowni to byłaby ta działka, którą dzisiaj zajmuje chłodnia firmy Gryf, spółki Skarbu Państwa. I wtedy ówczesnego prezydenta, czyli prezydenta Jurczyka, do tej lokalizacji ostatecznie przekonało dwóch ludzi. To była pani dyrektor Filharmonii i taki koncertmistrz orkiestry Jan Waraczewski, bo oni powiedzieli tak: panie prezydencie, albo wskazujemy tą lokalizację, albo przez kolejne dekady będziemy się zastanawiać, gdzie byłoby najlepiej. I myślę, że tamta historia, a przecież nie było wiadomo, jakie będą efekty tego międzynarodowego konkursu architektonicznego. Nikt nie wiedział, jak się ten konkurs rozstrzygnie, jakie będzie ostateczne finansowanie inwestycji, prawda? Przypomina mi to dosłownie jota w jotę tamtą sytuację. Tak czuję.
Czy tu można mówić o takiej analogii, panie prezesie?
Ojejku, nie spodziewałem się akurat teraz wywołania mnie do mikrofonu. Powiedziałbym tak, miejsce filharmonii, nie chciałbym go komentować, bo te czasy są dla mnie czasami, kiedy byłem na studiach. Faktycznie byłem na ogłoszeniu, będąc na studiach, byłem na ogłoszeniu konkursu, wyników tego konkursu. I tu zaczyna się moja jakby historia, więc nie będę się bił na argumenty tutaj z datami. Natomiast ona stanęła w miejscu Concert House'u, czyli była uzasadniona i lokalizacja.
Lokalizacja, tak.
I co więcej, dogęszczała miasto, to znaczy uważam, że we właściwy sposób dopełniała te zniszczone kwartały, które jeszcze nam trochę do dopełnienia tam zostało. Natomiast ja już mówiłem w kilku, również na komisji, w kilku audycjach, że jakby brakuje mi pewnej konsekwencji, a ta konsekwencja, przypomnijmy, że mamy konsekwencje władzy od 100 lat, w związku z tym nie powinniśmy być zaskoczeni. To nie jest jakby krytyka, tylko raczej taka opinia, która mówi, że skoro mamy tutaj dosyć komfortowe warunki planowania przestrzennego, przez wiele lat mieliśmy architekta miasta. Plany miejscowe tworzy Biuro Planowania Przestrzennego, które jest w bardzo niezmienionym składzie. Naprawdę ten zespół jest tam dosyć stały. Władza, czyli prezydent jest od 18 lat w tym samym miejscu. To jakby mnie jako osobę zainteresowaną planowaniem przestrzennym, a planowanie przestrzenne niestety jest o skutkach 200-letnich, a nie kadencyjnych, martwi poszukiwanie miejsca na teatr. I jeżeli my po 100 latach stwierdzamy, że ta przestrzeń Wałów Chrobrego jest chroniona, uznajemy ją za zabytek, nie tylko sam budynek, tylko cała przestrzeń.
Cała przestrzeń.
Tam się trzy strefy konserwatorskie w tym jednym miejscu skupiają. Uznajemy to za jakąś wartość. To nie przechodząc do detali, co się tam mieści, co nie mieści, to uważam, że zwyczajnie niekonsekwentnym jest mówienie, że w tym miejscu można postawić teatr, ponieważ umówmy się, że jeżeli 50 kilka lat temu ktoś nie wpadł na pomysł tymczasowej lokalizacji teatru w budynku muzeum, to nikt by dzisiaj na to nie wpadł, żeby tam budować teatr. No bo ta działka jest pod rozbudowę muzeum. Co więcej, muzeum potrzebuje tej rozbudowy. Co więcej, mieści się tam, nie chcę powiedzieć, że skarlały, ale mały teatr. W sensie on nie chce tam wejść, nie daje tego rozmachu, który daje Filharmonia, ponieważ Filharmonia przeprowadziła się z jednej niewielkiej sali do dużo większej sali i drugiej sali przecież kameralnej, dając ogromny hol, którego nie mieliśmy, dając magazyny zaplecza, dwukondygnacyjny parking, to się nam zmieściło. Ja nie widziałem jeszcze analizy, a uważam, że jeżeli zaczynamy poważnie mówić o jakimś projekcie i przekonywać do jego szukania montażu finansowego i przekonywać do jego realizacji, no to chciałbym, chyba warto zacząć od tego, czy to się tam mieści, a jeśli tak, to jakie? Jakie? To jest pytanie do przedstawicieli teatru, czy jest to teatr wystarczający. Ja nie widzę w tej działce takiego potencjału na rozwój, taki jak stał się z Filharmonią.
Za chwilę oddam panu głos, ale jeszcze chciałabym nawiązać do tych kwestii historycznych, bo jeśli już właśnie zostało tu wspomniane, że obecna Filharmonia, tak przecież inna od tego Concert House'u, ale jednak stanęła w tym miejscu, gdzie kiedyś był teatr muzyczny, no to idąc tym tropem, to ta przestrzeń, o której się teraz mówi, na tyłach teatru, była zaplanowana przez twórcę tego budynku już jako przestrzeń do rozbudowy muzeum. No, pierwsza wojna, druga wojna to wszystko jakby wyhamowało, ale mówimy tu o koncepcji Wilhelma Meyera Schwartaua.
No tak to dokładnie wygląda. W sytuacji Koncerthausu i Filharmonii mieliśmy do czynienia z kontynuacją pewnej lokalizacji, a nie z konfliktem interesów dwóch instytucji. Teatr stał, jak wiadomo, dzisiaj w tym miejscu, gdzie kiedyś stał Maszt Maciejewicza. Jeżeli nie można go tam zbudować, bo zdaje się, że nie można, to znaczy, że trzeba mu znaleźć nowe, godne miejsce.
Ja chciałem zdementować. Można, to znaczy przez ostatnie 50 lat spowodowaliśmy, że jest to strasznie trudne, natomiast absolutnie on się tam mieści. Tam jest więcej miejsca niż przed wojną. Tam się zmieści dużo większy teatr.
Może można, ja nie chciałbym się wypowiadać, gdzie ten teatr ma się znaleźć. W każdym razie konflikt interesów, brak kontekstu historycznego i tak nawiązując jeszcze do jakby repliki pana prezydenta, została ogłoszona decyzja, a dyskusja rozpoczyna się teraz, więc chyba trochę od niewłaściwej strony zaczynamy.
No właśnie, to skoro tak, to już nasz kolejny gość został wywołany jako przedstawiciel właśnie teatru. Jak to wygląda z pana perspektywy? Jak w ogóle podchodzi pan do tego pomysłu i też trochę do tego trybu wdrożenia tego pomysłu?
To znaczy ja na wstępie chciałbym powiedzieć przede wszystkim, że nie ma tutaj wypracowanej opinii pracowników teatru, czy też zespołu artystycznego teatru. Nie chciałbym się w imieniu wszystkich wypowiadać, ale powiem w swoim imieniu, ponieważ byłem na wspominanej tej Komisji Kultury. Bardzo dziękuję panu prezydentowi, że bardziej się zabieramy za te kwestie. Ja jestem już 15 lat w Teatrze Współczesnym w Szczecinie. Pracuję odkąd przeprowadziłem się do Szczecina, to słyszę o tym, jak to teatr będzie budowany. Więc dam tylko wycinek tej historii, o której pan prezydent wspomniał. Jednocześnie trudno nie zaznaczyć, że jesteśmy przy piątej kadencji tego samego pana prezydenta Krzystka. Zdawaliśmy sobie wszyscy sprawę z tego, że ten problem nabrzmiewa i że jest coraz bardziej gorący. Finalnie znajdujemy się, to taka moja opinia, w jakiejś sytuacji, w której musimy szybko znaleźć jakieś rozwiązanie. I nagle pojawia się pomysł, który, przyznam szczerze, dla mnie początkowo wydawał się bardzo interesujący. To było, wydawało się fajne, że zostaniemy w tej samej lokalizacji. Widzowie będą kojarzyli naszą przestrzeń z tym samym miejscem. Natomiast jesteśmy na bardzo dużym funkcjonujemy na bardzo dużym poziomie ogólności. I jestem trochę zaskoczony właśnie tą Komisją Kultury, to znaczy na której tutaj wszyscy jak siedzimy byliśmy, że radni głosowali za tym, żeby posuwać ten projekt dalej. Jednocześnie nikt z nas nie wie, czy w tym miejscu właściwie teatr się zmieści. To znaczy on się prawdopodobnie zmieści taki, jakim jest teraz w budynku Muzeum Narodowego. Ale muszą sobie państwo zdawać sprawę z tego, że teatr jest teraz bardzo mocno ograniczony. Nie ma kieszeni bocznych, nie ma odpowiedniej...
Co to znaczy kieszeni bocznych?
Widzowie siedząc na widowni obserwują scenę, natomiast po prawej i lewej stronie widzą kulisy. W budynkach teatralnych, takich budowanych od podstaw, są kieszenie boczne, które tam mają kilka albo kilkanaście nawet metrów głębokości, gdzie chowają się elementy scenografii, które można wsuwać z boku I wysuwać na scenę. Jest mnóstwo takich elementów architektonicznych, których po prostu tam się nie da zmieścić. No jednym z takich bardzo dużych problemów naszego teatru w tej lokalizacji jest brak bardzo dużych magazynów, które są potrzebne, jak państwo sobie wyobrażają, do przechowywania scenografii. To jest, właściwie rodzi się mnóstwo pytań na temat tego, czy teatr w takim budynku, który stanąłby na tyłach Muzeum Narodowego, po prostu się zmieści, bo jeśli myślimy o tym, żeby postawić budynek, w którym zmieści się teatr z tymi samymi warunkami i z tymi samymi problemami, które ma teraz, no to faktycznie jest pytanie o sens takiego rozwiązania. Jesteśmy na takim poziomie ogólności, że nie wiemy właściwie, czy to się zmieści, czy myślę też o tym, że to jest taka skomplikowana sytuacja, że my z muzeum, to są dwie instytucje, które jakoś męczą się ze sobą, trzeba to przyznać, będąc w tej samej lokalizacji. Tak? Nam jest niewygodnie, będąc w tym budynku tej instytucji, jest niewygodnie, że zajmujemy najlepsze pewnie sale wystawiennicze, jakie to muzeum ma. Czy teraz spinanie tych dwóch instytucji na zawsze ze sobą?
No tak, bo to jest taki mariaż z rozsądku na kolejne lata.
Kolejne pytanie, jakie mi się rodzi, bo ja mam niestety takie przykre wrażenie, że miasto jakoś kapituluje z tego tematu budowy siedziby Teatru Współczesnego. No tak jak mówiłem, tyle lat mamy tego samego prezydenta, który o tym problemie wie i nagle pojawia się temat, ponieważ marszałek, co ciekawe, dochodzi do wniosku, że zbuduje albo pomoże zbudować Teatr Współczesny i miasto szybko przyklaskuje. Mam wrażenie, że te głosowania szybko przechodzą dalej bez To jest moje prywatne zdanie, jakiejś takiej może głębszej analizy tego tematu. Ja na przykład jako pracownik teatru, ale też no jako artysta pracujący w tym teatrze, chciałbym więcej wiedzieć na samym wstępie. A może za dużo oczekuję, nie wiem.
Może więcej wiedzieć na samym wstępie, ale też myślę, że zabierając się za ten projekt, powinno się już te dane mieć, prawda? Chyba.
Panie, tak byśmy to pewnie sobie wyobrażali.
Tak, tak sobie jako laik to wyobrażam, panie prezydencie.
No, pani redaktor, po pierwsze, radni z Komisji Kultury przyjęli uchwałę, która pozwala nam zrobić pierwszy krok, to znaczy rozpocząć całą procedurę, aby na końcu dowiedzieć się, jakie są możliwości budowy siedziby teatru na tej działce, jakie ta działka da możliwości, jakie będą ograniczenia. Więc to jest dopiero pozwolenie na wyznaczenie kierunku. Radni pozwalają nam rozpocząć pracę, a co za tym idzie, również ponosić pewne koszty z tym związane, finansowe, które są niezbędne do tego, aby tą wstępną dokumentację przygotować. To jeszcze nie jest decyzja, która definitywnie zamyka całą dyskusję i wskazuje jako jedyne miejsce tą jedną działkę. Bo przecież może się okazać na końcu, że może się okazać na końcu, że problemy, które się piętrzą związane z tym miejscem, będą nie do pokonania. Co więcej, umówiliśmy się z panem dyrektorem Gawędą, że zawsze będzie uczestnikiem wszystkich, nawet najbardziej roboczych spotkań. Nic o teatrze bez teatru. Jest jeszcze jedna kwestia. Pan dyrektor podczas takiego spotkania już po tej komisji powiedział mi, że funkcjonowanie teatru bez tych kieszeni bocznych, ale z kieszenią tylnią, w jego ocenie jest znacznie ciekawsze i lepsze. I jakby ta głęboka bardzo scena, ja tu oczywiście nie chcę się w tej kwestii wypowiadać, bo absolutnie nie jestem ekspertem, ale to tylko powtarzam, co powiedziałem. Ta głęboka scena daje dużo większe możliwości. Oczywiście są pewne inne uwarunkowania, które będą musiały być spełnione, ale my rozpoczynamy pierwszy krok w tej podróży, który jest istotny. Weryfikujemy, sprawdzamy i na końcu będziemy wiedzieli, co możemy tam zrobić. Natomiast no, na pewno jest mnóstwo osób, nie tylko w Szczecinie, ale i w całym regionie, które zacierają ręce, żeby ta decyzja nie zapadła. Dlatego, że pieniądze, które my chcemy pozyskać ze środków unijnych, są według nich potrzebne w innych miejscowościach albo na inne cele. Więc naprawdę sporo ludzi się ucieszy, jeśli my nie dowieziemy tego tematu i generalnie on się nie ziści. I ostatnia kwestia. To nie jest tak, że marszałek cokolwiek narzuca, bo może się o tym nie mówi, ale dyskusje pomiędzy prezydentem Krzyskiem a marszałkiem o nowej siedzibie teatru były od bardzo dawna. Zresztą pan prezydent już na inauguracji obecnej kadencji powiedział, że budowa siedziby teatru jest dla niego jednym z priorytetów. Oczywiście miasto samo bez dofinansowań nie byłoby w stanie zbudować i pewnie trwałoby to kolejne lata. No zobaczymy. Naprawdę, zrobiliśmy pierwszy krok, to jeszcze nic nie jest przesądzone.
Karol Nieradka, prezes Szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich.
Ja może to tak skomentuję, że jakby z dwóch stron. Bardzo się cieszę, że w ogóle podjęliśmy tą debatę i że ona rozlała się dosyć szeroko. Nie chcę powiedzieć, kto ją zainicjował, ale to jestem już na trzecim, czwartym tego typu wydarzeniu. Chyba dobrze, że tak się dzieje. Bardzo dobrze, że zaczęliśmy rychów czas, bo teatr kończy chyba umowę na wynajem powierzchni w muzeum za półtora roku. W związku z tym już wiemy, że nie zdążymy wybudować tego teatru, więc trochę ona jest późna, ta dyskusja. Cieszę się, że ten pierwszy krok jest tylko pierwszym krokiem i wstępem do dyskusji, a nie decyzją, jak deklaruje pan prezydent biskupski. Natomiast trochę przyznam, że nie miałem takiego jakiegoś twardego stanowiska jeszcze 2-3 tygodnie temu. Myśmy też rozmawiali dużo w środowisku, byli zwolennicy, byli przeciwnicy różnych lokalizacji, różne pomysły. Architekci rzadko się dogadują, każdy ma lepszy pomysł. Natomiast im dłużej w tym uczestniczę, tym więcej nabieram przekonania, że ten pomysł jest, i dlatego się pozwalam sobie wypowiedzieć, bo to jest jakaś wypracowana opinia, jest trochę nietrafiony, bo nie rozwiązuje problemów. Natomiast trudno chyba mi uznać za pierwszy krok i nie decyzję, jeżeli przygotowując się do tego programu niedawno, do komisji, przepraszam, widziałem spot w mediach społecznościowych, w których marszałek mówi, że tutaj powstanie kwartał kultury i w zasadzie trochę komunikuje, co się stanie, a nie jakie rozpoczynamy rozmowy, że być może w tym miejscu, tylko no, komunikat jest zupełnie inny. I ostatnia rzecz istotna. Uważam, że mówienie o kwartale kultury to jest bardzo ładna nazwa, natomiast miejmy świadomość, że te budynki w żaden sposób nie tworzą jakiegoś kwartału. One nie wychodzą w tą samą na tę samą przestrzeń, na jakiś plac. W związku z tym jeden ma front z jednej strony, drugi ma front z drugiej strony. One będą zlepione plecami. To są budynki o różnej funkcji, o różnej dostępności, o różnych wymaganiach akustycznych, o różnych wymaganiach pożarowych. To są po prostu niezależne dwie instytucje. Tak jakbyśmy stanęli oparci o siebie plecami i stwierdzili, że od teraz się będziemy kochać. Bo nie widzimy się nawet. I może to jest metaforyczne trochę, co powiedziałem, ale mówię o twardych rzeczach. Po prostu te budynki w muzeum są korytarze przygotowane pod przebicie do przyszłej siedziby rozbudowanej muzeum, a te korytarze zostaną ślepe. I z drugiej strony te korytarze również będą ślepe. Nie będą te budynki połączone. W związku z tym nie tworzy to jakiegoś kwartału i ja bym chciał przekierować tą dyskusję nie na to, czy ten teatr się tam zmieści, jaki się zmieści, tylko wrócił do początku. Wydaje się mi, a potwierdzają to muzealnicy, że są ogromne zbiory niewykorzystane. Jest działka pod rozbudowę muzeum, którą zajmiemy. Co się stanie z muzeum, kiedy stwierdzimy, że należy je w końcu rozbudować, bo będziemy w takiej sytuacji, w zasadzie jesteśmy, ale będziemy w poważnej sytuacji konieczności rozbudowy muzeum i stwierdzimy, że wybudujemy piątą lokalizację Muzeum Narodowego, bo mamy Staromłyńską, mamy Przełomy, mamy Muzeum na Wałach. Przy Staromłyńskiej są dwie siedziby. Także rozproszymy to jeszcze bardziej. Nie mamy dzisiaj żadnego pomysłu i propozycji, gdzie to muzeum miałoby się rozbudować, gdzie miałoby mieć magazyny, gdzie miałoby mieć warsztaty, których mu brakuje. I to jest tworzenie trochę bardziej problemu niż rozwiązania problemu.
No właśnie, jak to wygląda z pańskiej perspektywy? Czy wyobraża?
Jeszcze jedno zdanie dodam, że według mnie, chciałbym, żeby to wybrzmiało. Wydaje mi się, że tu jesteśmy nawet zgodni co do tego, nawet i z panem prezydentem, i z panem dyrektorem chyba, i z zespołem, że teatr wydaje się priorytetem. To nie jest tak, że my mówimy teraz, muzeum musi powstać tu pierwsze, a później zaczniemy mówić o teatrze. Teatr chyba powinien powstać jako pierwszy budynek. Natomiast jeżeli zajmie możliwość rozbudowania muzeum w tym miejscu, to chyba nie stanie się dobrze.
Panie dyrektorze.
No tak, wracając do początku, myślę, że może pomylono tutaj kwartał kultury z forum kultury, czyli z placem otoczonym instytucjami o różnym charakterze, które wtedy wzmacniają swoje potencjały. No słyszę, że marszałek i prezydent rozmawiają. No ja rozumiem, że nie sami, tylko w gronie jakichś fachowców. No chcielibyśmy poznać ich nazwiska, żeby móc z nimi dyskutować, ale to tak na marginesie. W każdym razie nie ulega wątpliwości, że muzeum jest bardzo ciasno, nie tylko w samym teatrze, z samym teatrem, ale w ogóle w tym gmachu, bo ten gmach z przodu to są głównie sale wystawowe, których jest ciągle mało i jakbyśmy wybudowali drugie skrzydło, to też ciągle byłoby za mało. Ale muzeum to też cały szereg zaplecz, można by powiedzieć, do różnych
magazynów, warsztatów.
Przede wszystkim na przykład pracownia konserwatorska, która znajduje się w baraku z tyłu, tak jak i tak zwana malarnia teatru współczesnego. No i co z nią teraz? Ona akurat w tym budynku, w tym miejscu się nie zmieści, bo ona ma, to jest budynek mający takie wymagania, że trzeba w zasadzie go zaprojektować osobno. No i jeżeli teraz planujemy, jak mówi pan Nieradka, kolejną siedzibę dla muzeum, no to tak finansowo to zaczyna wyglądać trochę niewyraźnie. No ale to jest może nieistotne, bo ja nie miałbym nic przeciwko temu, żeby istniał osobny budynek konserwacji i magazynowania zbiorów, a w centrum miasta wszystkie przestrzenie będą przeznaczone na wystawy, bo mamy 4 działy, które nie mają wystaw stałych. Sztuki współczesnej, sztuki XIX i pierwszej połowy XX wieku. Muzeum Morskiego, Muzeum Etnografii Pomorza, a jeżeli chodzi o dział kultury europejskich, wystawiamy tylko jeden, pozaeuropejskich, wystawiamy tylko zbiory z jednego kontynentu, a mamy z 3. To generalnie jeszcze można by dodać nam zamek, zostawić cały stan posiadania i jeszcze bylibyśmy to w stanie wyposażyć w odpowiednie wystawy. To jest tylko kwestia, czy budujemy wystawy studyjne, czyli takie, w których prawda, no, zbiory są ułożone w jakimś układzie systematycznym, czy narracyjne, że snujemy jakąś opowieść. My do tej pory mamy Muzeum Wystaw Narracyjnych, ale możemy budować też inne. To jest kwestia nowoczesnego podejścia do muzealnictwa, które już takie rzeczy umożliwia. Dziękuję.
Natomiast ja jeszcze chciałabym dopytać, bo to właściwie nigdy tego nie zdokumentowałam i myślę, że pan dyrektor to wie doskonale. Jeśli chodzi o te lokalizacje, czyli Muzeum Narodowe przy Wałach Chorobrego, to ta przestrzeń, którą my widzimy, my odbiorcy, którzy przychodzimy na wystawę, to jak to procentowo wygląda w stosunku do takich pomieszczeń, które stanowią właśnie tę przestrzeń administracyjno-konserwatorsko-magazynową, czy jeszcze jakieś inne są tutaj funkcje muzeum tam pełnione?
No to trudno policzyć, bo to trzeba by
tak mniej więcej
wziąć pod uwagę, czy zliczymy z teatrem, czy bez teatru. No bo jak teatr,
bez teatru.
No to ponad połowa powierzchni na pewno przeznaczona jest na sale wystawowe i to jest ciągle mało. Zresztą, mówiąc szczerze, gdy mówimy już o tym, że możemy gdzieś w celach oszczędnościowych nasze funkcje skonsolidować, no na przykład z galerii na Staromiejskiej można by ewentualnie zrezygnować. No jest tak, że chcemy mieć coraz więcej. Przeciwnie, zawsze uważaliśmy, że Muzeum Narodowe to jest jakby materiał na 3 muzea. Morskie, miejskie i właśnie narodowe, czyli humanistyczne. Ale to jest osobna sprawa, bo to jest zbyt szeroki kontekst. Z przykrością stwierdzam, że nigdy nie było z kim na ten temat rozmawiać, a to jest rzecz o planistycznym znaczeniu dla Szczecina fundamentalna. Nie tylko dla marszałka, nie tylko dla muzeum, przecież muzeum pracuje dla szczecinian. Żadnej innej publiczności nie mamy. Szczecin nie jest miastem turystycznym. W związku z tym wszystko, co robimy, robimy wyłącznie dla Szczecinian. No i szczęśliwie tak się składa, że jest to finansowane z funduszy marszałkowskich i ministerialnych. No więc można by też brać pod uwagę, przynajmniej władze miejskie powinny, i nasze potrzeby, bo my nawet prowadzimy Muzeum Historii Szczecina, czego miasto nie robi.
Panie prezydencie, bo rozmawiamy tutaj na temat pewnego projektu, który też wziął się z tego, że można wykorzystać tutaj środki unijne, ale to, co pan powiedział jakieś, nie wiem, 10-15 minut temu w tej naszej rozmowie, to jest taki jednak swoistego rodzaju, proszę mi wybaczyć to słowo, ale taki rodzaj szantażu. Mamy tyle, ile mamy, musimy tutaj się w tym zmieścić i albo to bierzecie, albo koniec
nie,
sprawy.
Nie, redaktor.
Źle to zrozumiałam, tak?
Nie miałem absolutnie zamiaru nikogo szantażować. Ja po prostu...
Nie, to oczywiście był...
Od 5 miesięcy...
metafora.
Zajmuję się między innymi obszarem kultury. Oczywiście daleko mi do bycia ekspertem, takim jak pan były dyrektor Muzeum Narodowego, którego zresztą jak słucham, to wydaje mi się, jakby przyleciał z innej planety. To znaczy ma pewne swoje wizje, oczekiwania, a tym samym przez ostatnie chyba 25 lat był dyrektorem. No nie wiem, co zrobił w tym zakresie, żeby muzeum się rozbudowało, ale to nieistotne.
Możemy opowiedzieć, ale to nie ten temat, panie prezydencie.
To może na inną audycję.
No właśnie.
Ja chciałbym, jakby przedstawiamy pewien pomysł, który być może ma szansę się zrealizować. Po pierwsze, być może jeśli te uwarunkowania, koncepcje będą spełniały oczekiwania zarówno teatru, jak i muzeum oraz oczywiście nałożone na te koncepcje ograniczenia, jakie mamy, a po drugie mamy jakieś możliwości finansowe. Jeśli się to nie uda, no to być może za 10, czy 15, czy 20 lat będziemy dalej rozmawiać na temat lokalizacji teatru. Ja tego nie wykluczam scenariusza, tak? Wtedy może będą mądrzejsi ludzie ode mnie, czy od prezydenta Krzyska, czy od marszałka i znajdą jakieś naprawdę arcyciekawe rozwiązanie, arcyciekawą lokalizację. To nie ma żadnego szantażu. Te dwie instytucje, które teraz mieszczą się w jednej siedzibie, mają szansę być u siebie. Po 50 latach mają szansę być u siebie. Każda może być u siebie. I zobaczymy, czy jesteśmy w stanie spełnić też coś dla tych pracowników, dla tych ludzi, którzy tworzą te instytucje. Naprawdę, jeszcze przed nami sporo pracy i pewnie wyniki tych analiz, spotkań, rozmów, dokumentów będą przecież publiczne. Będziemy o tym rozmawiać na komisjach i każdy będzie mógł się do tego odnieść. Ale mówię, ta dyskusja i te, tak bardzo dużo głosów przeciwnych zlokalizowaniu siedziby Teatru Współczesnego na najbardziej prestiżowej działce w tym mieście przypomina mi trochę tą dyskusję o lokalizacji Filharmonii, która się wielu osobom po prostu nie podobała. Natomiast no dziś wiemy, że to był strzał w dziesiątkę, ale wiele też w tym przypadku, no bo przecież gdyby wygrał inny projekt, to możliwe, że nie bylibyśmy dzisiaj tak zadowoleni z Filharmonii.
Jeśli mogę to skomentować jedną rzecz.
Karol Nieradka.
Ten przypadek to jest coś, co warto podkreślić, bo to być może prezydent takim dobrze powiedział, może upraszczając trochę, że to się stało drogą przypadku. Nie było przypadku w tym, to znaczy inaczej. Wydatkując publiczne pieniądze, nie możemy powiedzieć, żeby przyjechał Norman Foster i coś zaprojektował, bo są to publiczne pieniądze. Musi być to w drodze ustawa Prawo Zamówień Publicznych, daje nam z grubsza dwie możliwości. Przetarg najtaniej, konkurs wybieramy spośród prac. I teraz wszystkie procedury, które zmierzają do wyborów jakościowych, uprawdopodobniają, że coś wyjdzie nam lepiej niż gorzej. Tak się stało w przypadku Filharmonii, że faktycznie tam oczywiście nie było gwarancji. Konkurs niczego nie gwarantuje. Gwarantuje tylko, że przyjdzie dużo pracy. Ale być może być źle obsadzony, może być małe nagrody, może nie zachęcić, może być źle napisany regulamin. Sędziowie mogą się mylić. Konkursy zdarza się, że są realizowane po 15 latach i zwyczajnie ta koncepcja już przestała być jakąś, przestarzała się w pewnym sensie, co jest przyczynkiem do tego, żeby usiąść od nowa. W Szczecinie mamy co najmniej dwa takie obiekty, które po kilkunastu latach się od konkursu zrealizowały, które są zresztą krytykowane. Zazwyczaj w dodatku zmieniła się ich funkcja, ale pozostała jakaś taka zewnętrzna bryła, bo ktoś ją zapamiętał. Natomiast to uprawdopodobnianie, wydaje mi się, że w przypadku Filharmonii odbyło się prawidłowo. Czyli uprawdopodobniliśmy, żeby ten sukces się wydarzył. Podobnie z budynkiem przełomów. I zgubiłem jeden wątek, za dużo się rozgadałem na temat tego przypadku, ale on mi się przypomni do słów prezydenta. Ale sobie wrócę, do tego jeszcze raz się wtrącę.
To jeśli mogę, ja tylko chcę powiedzieć, że jeśli dojdziemy do tego punktu, w którym będziemy wiedzieli, że można, to na pewno, podobnie jak miało to miejsce w przypadku Filharmonii, będzie ogłaszany międzynarodowy konkurs architektoniczny. To bez dwóch zdań.
To dziękuję za tą deklarację, panie prezydencie. Już przypomniałem sobie, co chciałem powiedzieć, to dodam to. Dwie rzeczy. Pierwsze, żeby ten konkurs nie był, tak jak gdzieś kulorowo usłyszałem, mam nadzieję, że to jest plotka i szybko zostanie zdementowana, że miałby to być konkurs na wykonanie tak zwanego PFU, czyli programu funkcjonalno-użytkowego.
Co i to znaczy?
To znaczy,
do tej
że
pory nigdy takich głosów nie było i takiego pomysłu też nie było, więc raczej plotka.
Dmucham na zimno, bo rozbudowa.
Były, panie prezydencie, ale to też inny temat.
Mucham na zimne dlatego w ten sposób, że w ten sposób rozbudowany jest chociażby basen olimpijski w Szczecinie. To oznacza, że projektant robi opis tego, co ma powstać i zostaje wybrany wykonawca w procedurze zaprojektuj i wybuduj, który z tym czy innym projektantem robi to, co tak z grubsza zostało napisane. To nie znaczy, że musi się trzymać tej koncepcji. Natomiast to, co chciałem powiedzieć w poprzedniej wypowiedzi. Nie ma z nami, moim zdaniem, to znaczy siedzi były, podkreśla to pan prezydent dwukrotnie, były dyrektor muzeum, ale mówimy o działce, o instytucji Muzeum Narodowego. Ja nie wiem, czy to jest przypadek, nie chcę snuć żadnych domysłów, ale nie ma z nami pełniącej obowiązki dyrektor Bortnowskiej. Nie wiem, być może jest znany termin jakiegoś konkursu na dyrektora, kto nim zostanie, jaka będzie jego wizja, jakie jest jego zdanie na ten temat. Trochę urządzamy na działce z moim domkiem, inni budują mi inny domek. Oczywiście przekolorowuję to, proszę nie traktować tego dosłownie.
To dokładnie tak wygląda.
Troszeczkę nie możemy zapomnieć o obecnych władzach muzeów, które są pełniące obowiązki, czyli w jakimś sensie tymczasowe. Być może rozumiem nawet panią Agnieszkę Bortnowską, że trudno jej zająć tutaj zdanie, ale żeby ten czas nie był przypadkowy, żeby nie był w tym miejscu, kiedy nie ma władz muzeum.
Tak, bo to trochę jest na zasadzie o nas bez nas.
Troszeczkę tak.
No właśnie, o nas z nami. Czy teatr czuje się tutaj podmiotem czy przedmiotem?
To znaczy, szczerze mówiąc, ja nie czuję się jakoś źle potraktowany.
Nie przedmiotowo.
W tej dyskusji wiem, że dyrektor uczestniczy w różnego rodzaju rozmowach.
Zresztą pan prezydent to podkreślał też, jeśli chodzi o przyszłe rozmowy.
Jasne, i mamy do tego, do swojego dyrektora oczywiście w tej kwestii zaufanie. Dlatego też na początku zaznaczyłem, że my też jako zespół ciężko nam się odnieść, bo faktycznie może to jest ten krok, o którym pan prezydent mówi, po którym się właśnie dowiemy, co w tym miejscu może się zmieścić, jak będzie wyglądać, jak może funkcjonować, jaka będzie kubatura tego budynku, co jest dokładnie potrzebne, żeby tak naprawdę zbudować teatr, ile tego miejsca trzeba. Ale oczywiście rodzą się w nas też takie obawy, że kiedy wykonuje się ten pierwszy krok, z którym wiążą się też jakieś koszty, to często jest tak, że ciężko jest zawrócić i te kompromisy, które pojawiają się po drodze, no robi się wszystko, żeby je pominąć albo no jakoś tak działać, żeby po prostu udało się to finalnie zrealizować. No i nie ukrywam, że tak naprawdę nam wszystkim marzył się wielki, po prostu osobny budynek teatru, który będzie tak jak Filharmonia ściągał swoją reprezentacyjną bryłą naszych widzów do siebie. Może zgodnie, tak, jeśli dobrze rozumiem pana prezydenta, te dwie rzeczy się nie wykluczają. No trudno mi na tym etapie powiedzieć. Na pewno nasza największa obawa jest taka, że tych kompromisów po prostu będzie dużo i gdzieś skończymy jako za mały budynek, nie w pełni funkcjonalny. Ale też tutaj też pytanie, jeśli można, ode mnie takie do pana prezydenta, bo my też jako zespół niepokoimy się oczywiście tym, że niedługo kończy się ten termin naszej bytności w Muzeum Narodowym i jako teatr, bez względu już na to, czy powstanie ta koncepcja, o której tutaj rozmawiamy, czy będzie rozważana jakaś inna, chociaż też tak trochę nie czuję tutaj przestrzeni na to, żeby jakakolwiek inna była rozważana, ale może... To co z nami właściwie? Co to będzie dalej? Czy rozmowy z marszałkiem są także na temat ewentualnego naszego dalszego pobytu tam? Czy są jakieś pomysły na to, gdzie my jako teatr mielibyśmy się znaleźć?
No to już jest pewne, że nie zdążymy go zbudować, bo to półtora roku, tak?
Oczywiście zostało półtora roku, no ale jeśli będziemy w trakcie, załóżmy, jakiegoś procesu, no to nie wyobrażam sobie sytuacji, w której byłby... kłopot z tym, aby ta umowa była przedłużona. Mhm. No bo obie instytucje będą wiedzieć, że to jeszcze tylko pewien czas, bo Teatr Współczesny będzie miał swoją siedzibę, muzeum będzie mogło wykorzystać te przestrzenie, które obecnie zajmuje teatr. Natomiast jeśli z jakichś powodów ta realizacja nie dojdzie do skutku, no to pan marszałek ma pełne prawo dysponować swoją przestrzenią i myśleć o unowocześnianiu muzeum i o wykorzystaniu jego przestrzeni w pełni. I wtedy będzie niewątpliwie klops.
Nawet bym to groźniej nazwał.
Tak, oczywiście, no będzie, niewątpliwie będzie bardzo duży dylemat, co dalej, prawda?
No tak trochę tak jesteśmy mówię, w sytuacji no to, bez sytuacja, wyjścia właśnie.
Znaczy nie, no ta sytuacja nie jest nagła, no bo myślę sobie, że 50 lat tymczasowości no, pozwala z jednej strony się gdzieś tam jakby spodziewać czegoś, że może kiedyś nastąpić jakaś zmiana koncepcji, z drugiej jest też czas na to, żeby zastanowić się, co dalej, ale no w tej kwestii no dziś na ten temat nie dyskutujemy. Natomiast no wszyscy zdają sobie sprawę, że kiedyś muzeum może chcieć w pełni wykorzystywać swoją przestrzeń. I przecież to nic złego.
Również tą niezabudowaną.
Ja tu sobie to, tak wracam do tego porównania z Filharmonią, bo myślę, że ono z całym szacunkiem, panie prezydencie, chyba nie do końca je odczytuję jako prawidłowe. To znaczy, gdybyśmy te kilkanaście czy 10 lat temu stwierdzili, że lekarstwem na wyprowadzenie Filharmonii z Urzędu Miasta jest dobudowanie skrzydła Urzędu Miasta o tych samych gabarytach, które Filharmonia zajmuje, to ta Filharmonia nie byłaby dzisiejszym obiektem. I nie chodzi mi o architekturę, o kubaturę, o jej możliwości takie czysto przestrzenne. Cieszę się z tych słów dyrektora Gawędy, który mówi, że teatr, może nie tymi słowami, ale trochę tak to odczytuję, to jest ważne, nie jest budynkiem. Teatr jest zespołem, teatr współczesny jest teatrem docenianym w Polsce, bardzo ważnym dla Szczecina. I być może on faktycznie nie potrzebuje dwóch kieszeni bocznych, kieszeni tylnej. Na pewno potrzebuje dużego zascenia. Na pewno potrzebuje dużo więcej powierzchni, bo się nie mieści w samej tej kubaturze. Ale to nie oznacza, że musimy budować wielki gmach teatru za gigantyczne pieniądze. Zbudujmy na miarę dobry, aczkolwiek twierdzę, że on się chyba nie mieści w tym miejscu i nie rozwiązuje problemu rozbudowy muzeum.
Czyli ciąg dalszy nastąpi. Bardzo serdecznie dziękuję za dziś i do tego tematu niewątpliwie będziemy wracać, jak już będziemy wiedzieć więcej. Marcin Biskupski, zastępca prezydenta Szczecina. Dziękuję, panie prezydencie.
Bardzo dziękuję. Chciałem tylko powiedzieć, że od jutra jestem w Warszawie na współkongresie kultury i mam nadzieję, że po pierwsze powiększę swoją wiedzę w tym zakresie. Po drugie, będę miał możliwość poznania i rozmowy z panią minister kultury i z osobami, które niewątpliwie znają się na temacie inwestycji w obiekty kultury znacznie lepiej ode mnie. Ja jestem człowiekiem zadaniowym, ja od lat zajmuję się projektami i rozmowa i powiększenie z zasobu swojej wiedzy jest dla mnie niezwykle istotne. Także cieszę się, to będą 3 dni, na które czekam.
Dziękuję bardzo. Lech Karwowski, były dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie. Dziękuję.
Dziękuję.
Maciej Litkowski, aktor i przewodniczący Komisji Zakładowej Związku Zawodowego Aktorów Polskich przy Teatrze Współczesnym w Szczecinie.
Dziękuję bardzo.
I Karol Nieradka, prezes Szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich, przewodniczący Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.